List do Efezjan. Otwórzcie sobie, kochani, list do Efezjan. Jesteśmy w cyklu takiego nauczania na temat zbroi Bożej. Tak? I dzisiaj jest część druga. I musimy szybciutko zacząć, więc ja już nie będę się rozwlekał. Dla tych, którzy byli tydzień temu w Portlisz, to tylko tak zaznaczę, że coś może się powtarzać, tak? Ale dzisiejsze kazanie jest zupełnie innym kazaniem, aniżeli tydzień temu w Portlisz. Więc też będą nowe rzeczy, więc jeśli ktoś był tydzień temu, to hura, nie będzie się też, mam nadzieję, nudził. Przeczytajmy nasz tekst, który jest wiodącym tekstem, jeśli chodzi o zbroję Bożą. I od tego zaczniemy. Zaczniemy od Słowa Bożego. Tak? Będę czytał list do Efezjan, 6 rozdział, wersety od 10 do 20. Tak? Paweł pisze tak. Na koniec bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi gotowości głoszenia dobrej nowiny o pokoju, w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu, nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, żebym jawnie ją wypowiedział tak, jak winienem. I oto, Panie Boże, ja proszę Ciebie. Panie Boże, proszę Ciebie, aby prawdę Ewangelii dzisiaj powiedzieć w prawdzie, nic nie zakryć, nie bojąc się o nie wiem co, tylko Boże, proszę Ciebie o to, aby z tego miejsca zawsze była głoszona prawda Ewangelii, bo Kościół to nie jest jakaś guma, która się poddaje różnym napięciom i naprężeniom ze strachu, nie wiem z czego, tylko Kościół jest filarem i podwaliną prawdy, jak mówi Twoje słowo, więc ma konstrukcję stabilną, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za Twój Kościół w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Proszę Ciebie o to słowo w Duchu Świętym. Amen. Okej, kochani. Mamy takie piękne słowo na dzisiaj. Dwa tygodnie temu, przepraszam, pamiętacie, mówiliśmy sobie tak ogólnie o tym fragmencie i to był taki wstęp. Mówiliśmy sobie o tym, że apostoł Paweł bardzo często w swoich listach używa takiej retoryki wojennej. Nazywa się retoryki wojennej, nazywając nas żołnierzami i mówiąc bardzo często, że my toczymy bój. Troszeczkę na sam początek, zanim może zaczniemy rozważanie tego tekstu przy tej okazji, chcę powiedzieć coś o liście do Efezjan, żebyśmy też mieli taki edukacyjny wątek tego nauczania. Tak? I list do Efezjan jest, ja powiedziałem, zauważyliście co powiedziałem, tak zwany list do Efezjan. Tak? Tak zwany list do Efezjan należy do tak zwanych też czterech listów więziennych, tak? Tak zwany, bo czyli tak, list do Filipian, list do Kolosan, list do Filemona, list do Efezjan. To są cztery listy więzienne apostoła Pawła, pisane z uwięzienia, prawdopodobnie pierwszego uwięzienia rzymskiego. Tak zwany, bo tak należy określić to cenne pismo Pawłowa, natchnione, bo w najwcześniejszych rękopisach nie ma wspomnianych adresatów. Tak? Czyli nie ma wspomnianego tego, że ten list został napisany do Efezjan. Tak? Jak czytacie sobie początek listu do Efezjan, tam są adresaci, do kogo jest ten list adresowany. Jest napisane Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. W najwcześniejszych rękopisach tego w Efezie nie ma. To dopiero zostało jakby dopisane później. Stąd my nie wiemy tak naprawdę, do kogo ten list tak naprawdę Paweł pisał. Tak? Prawdopodobnie list ten był pisany do jakiegoś innego kościoła i przypuszcza się nawet, że może on być tym zaginionym listem do Laodycejczyków. o którym jest wspomniane w Kolosan, 4 rozdział, 16 werset, tak? A gdy ten list będzie u was czytany, Paweł pisze do Kolosan, zauważcie, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, który był niedaleko, a ten, który jest w Laodycei, i wy też przeczytajcie, tak? Niestety ten list, który Paweł napisał do Laodycei, zaginął i go nie ma. Niestety nie mamy tego listu, ale przypuszcza się, że ten list do Efezjan być może jest właśnie tym zaginionym listem do Laodycejczyków. Miałoby to sens. Dla mnie akurat, no, ma to sens, tak? Tak, dalej, mówiąc o tym liście. Paweł prawdopodobnie napisał ten list podczas swojego pierwszego uwięzienia rzymskiego. Tak, w latach około 61-63 po Chrystusie, choć są i tacy bibliści, którzy twierdzą, że Paweł napisał ten list dużo, dużo wcześniej, bo podczas tak zwanego uwięzienia cezarejskiego, gdzie był uwięziony. Tak? I teraz chwileczkę o tych uwięzieniach. Taki wątek, wiecie, bo Kościół też jest miejscem, gdzie warto się czegoś nauczyć. Pierwsze uwięzienie rzymskie różniło się od cezarejskiego tym, że było troszkę mniej rygorystyczne. Tak? Podczas uwięzienia cezarejskiego, tu mamy fragment, który o tym mówi, Paweł musiał przebywać w pretorium rzymskiego namiestnika skuty kajdanami. Przyznano mu jednak szereg ułatwień, tak na przykład wolno było mu odwiedzać jego znajomym, jego odwiedzać w wyznaczonym czasie i oddawać mu wszelkie posługi, jak jest napisane w Dziejach Apostolskich, 24 rozdział, tak, werset 23. Tu jest mowa o tym uwięzieniu cezarejskim, tak, innym. I rozkazał setnikowi strzec go, lecz okazywać względy i nie bronić nikomu z jego przyjaciół, posługiwać mu. Tu mamy uwięzienie cezarejskie, a za chwileczkę później mamy to uwięzienie rzymskie, gdzie Paweł skuty kajdanami płynie do Rzymu, odwołał się do cesarza, tak, i zostaje skuty łańcuchami i płynie okrętami do Rzymu. Pamiętacie tą historię, okręt się rozbija, on gdzieś tam ląduje na Malcie i potem trafia w końcu końców do Rzymu i tam w tym Rzymie przebywa pod strażą strażnika i stamtąd pisze listy więzienne. Cztery listy więzienne, ja tak uważam. I podczas tego, i to jest pierwsze uwięzienie rzymskie, podczas pierwszego uwięzienia w Rzymie Paweł mógł zamieszkać już prywatnie, jak czytamy tutaj w tym tekście 28 Dziejów Apostolskich, i mógł prowadzić dom otwarty nawet, słuchajcie, przyjmować odwiedzających według swego uznania, jedynie nie mógł opuszczać mieszkania, ponieważ więzień był skuty kajdanami w ten sposób, że jego prawe ramię złączone było łańcuchem z lewym ramieniem strzegącego go żołnierza. I na oznaczenie tego rodzaju uwięzienia posługiwano się nazwą custodia militaris. Taka nazwa rzymska w starożytności. Tak, można sobie sprawdzić, są kroniki, które o tym mówią. Ta custodia militaris, to jest to, co my tutaj mamy, to jest ten typ uwięzienia, który miał apostoł Paweł. Ta custodia militaris, pisze Hitzig, polega na tym, że oskarżony oddany był jednemu lub wielu, w zasadzie dwom żołnierzom do strzeżenia i ci mieli baczyć, aby oskarżony w każdej chwili mógł być przekazany sądowi na rozprawę. Tak? W razie zaniedbania obowiązku i ucieczki więźnia czekała ich surowa kara, najczęściej była to śmierć. A najczęściej takich strażników palono w ich zbroi, w ich całym ekwipunku podczas porannej musztry. Żywcem palono. Tak? Nie wolno było się posługiwać na przykład do tej służby rekrutami, dopiero co nabyty. Musieli to być sprawdzeni żołnierze. Tak? Było to znacznie łagodniejszy rodzaj więzienia od aresztu i nie wykluczało nawet, aby oskarżony pomimo uwięzienia oddawał się swoim sprawom, na przykład wykonywać pracę zawodową, albo pisać listy, albo coś. Dlatego Paweł pisał listy. Apostoł Paweł wraz z żołnierzem wyznaczonym do jego pilnowania wynajmuje w Rzymie mieszkanie. I dlatego to jest ten rodzaj. I o tym my właśnie tutaj czytamy w tych Dziejach Apostolskich. Czytamy tak. A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Tak? I za chwileczkę i pozostał przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Mnie się taki rodzaj uwięzienia podoba. Nie powiem, żebym chciał być taki skut, ale miał Paweł pewną swobodę, żebyśmy wiedzieli, ale tym cię charakteryzowało tylko to pierwsze uwięzienie rzymskie. Tak? I tutaj z Rzymu Paweł pisze tak zwany list do Efezjan. Tak? I musiał Paweł być nieźle zafiksowany codziennym widokiem tego żołnierza, do którego był skuty, ten wspólny łańcuch, bo na tym doświadczeniu więziennictwa buduje podstawy swojej teologii. Zauważcie, na przykład często nazywa siebie więźniem Jezusa Chrystusa, tak? A nawet niewolnikiem Jezusa. Skąd mu się to wzięło, ta teologia? Tak? Po prostu dlatego, że doświadczył niewolnictwa, doświadczył więziennictwa i w tym szóstym rozdziale listu do Efezjan w związku z tym rozwija teologię zbroi Bożej. Zbroi Bożej, bo codziennie przez 2 lata śpi, nie śpi, je, cały czas przed sobą ma widok strażnika rzymskiego, odzianego w ciężką zbroję, który go pilnuje i ten widok tak mocno mu się wyrył w pamięci, że się chyba trochę zafiksował, aż ujął to w tym szóstym rozdziale listu do Efezjan, tak? Ja chcę tylko wspomnieć, że było jeszcze drugie uwięzienie rzymskie, tak? Kiedy to apostoł Paweł został podczas tego drugiego uwięzienia rzymskiego ścięty mieczem. Niestety, to było w roku 67 około, jak się przypuszcza, datuje, to jego uwięzienie było związane z szeregiem aresztowań i prześladowań i prześladowaniami chrześcijan, które wybuchły po pożarze Rzymu, jak pamiętacie, za czasów Nerona. Tak? To ten pożar Rzymu za czasów Nerona, w wyniku tego i w wyniku prześladowań, Paweł został drugi raz uwięziony, zawieziony do Rzymu, ale już jego rzymskie obywatelstwo mu nie pomogło. Został ścięty mieczem. Dlaczego mieczem? Dlatego, ponieważ Żydów krzyżowano, wszystkich innych mordowano w inny sposób, ale on z racji tego, że był obywatelem rzymskim, przysługiwało mu taki zaszczyt, aby być zabity mieczem, ścięty mieczem. To był przywilej w tamtym czasie. Człowiek nie cierpiał, był pozbawiony tego całego cierpienia. Tak? Okej. Okay. To jest taki kontekst, przepraszam bardzo, listu do Efezjan i teologii apostoła Pawła, który troszeczkę, mam nadzieję, wam się rozjaśnił. Teraz, kochani, już tekst, tak? Jeżeli patrzymy na tekst, apostoł Paweł w tak zwanym liście do Efezjan, nazywajmy go list do Efezjan, ja nie mam z tym problemu, pisze tak, zaczynając, rozbierzemy sobie cały tekst, skupiając się na tej zbroi Bożej. Na koniec, bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Tak, chcę powiedzieć, że tak. Podmiotem wzmacniającym w ogóle nas chrześcijan, jeżeli chodzi o cokolwiek, jest Pan Jezus Chrystus. Ten oręż do walki ze złem dostarcza nam sam Bóg. I Paweł ten oręż nazywa pełną zbroją Bożą. Tak? Pisze tak. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą. Więc tak, czyja to jest zbroja? Jego. Pierwsza uwaga, to jest zbroja Boża, zbroja Boga. Jego to jest zbroja. Po co mamy ją przywdziać? Po co? Byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, rządom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Tak? Dlatego właśnie pisze, dlatego co? Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, aby się ostać, tak? I tak, ta zbroja po pierwsze, jak czytamy tutaj, ma być pełna, tak? Mamy ją przywdziać i stanąć do walki, tak? Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki. 2 słowa mi się tutaj bardzo podobają. Tutaj są właśnie wyszczególnione. Tutaj przywdziejcie, tak? I tutaj stańcie, tak? Mamy coś zrobić. To nie jest tak, że Jezus Chrystus za ciebie wszystko zrobił i ty już jesteś zbawiony i ty już masz wszystko i teraz już nic nie musisz robić. Chrześcijańskie wakacje, Coca-Cola i palemka. Jedziesz sobie na Hawaje. Nie. My, chrześcijanie, jesteśmy do czegoś jeszcze powołani. Mamy przywdziać pełną zbroję Bożą z tego fragmentu i stanąć do walki. Dlaczego ty masz stanąć do walki? Nie? A wszyscy naokoło mówią, a pokój i bezpieczeństwo? Pokój i bezpieczeństwo, nikomu nic nie grozi. Pokój i bezpieczeństwo. A ty masz przywdziać, ubrać się w jakiś pancerz, wziąć broń do ręki i stanąć do walki. Tak mówi Słowo Boże. Tak? W związku z tym, ja tylko dzisiaj tak w skrócie, w wielkim skrócie o tych wszystkich elementach zbroi Bożej. Tak? Dzisiaj tak w skrócie, ale już jesteśmy, już zaznaczam, w pewnym cyklu w ogóle nauczania na ten temat, gdzie w najbliższym czasie na każdym kazaniu, może zrobimy sobie jakąś przerwę, żeby odetchnąć, będę omawiał kolejny poszczególny element zbroi Bożej. Dzisiaj ujmę je wszystkie razem, w jakimś takim wielkim skrócie tylko. Tak? A to tylko tak mówię celem może zachęty, żeby nie opuszczać najbliższych kazań, jeżeli ktoś chce rozwinąć w sobie teologię zbroi Bożej, absolutnie od apostoła Pawła. Teraz już wiecie, po co ja mam tą wodę. Już słychać, że powoli zachrypłem. Okej, dobra. Jest napisane pięknie tak, dalej, czytając tekst. Jeśli chodzi o teraz tą zbroję Bożą. Tu mamy pięknego rycerza, tak? Akurat nie jest to rzymski, tak? Chcę od razu powiedzieć. To nie jest żołnierz rzymski, tak? Widzicie, potraficie to rozpoznać. Ale jest ładny, zdjęcie mi tak się spodobało. Słucham? Tak, nie wiem skąd, nie wiem, wziąłem, ściągnąłem gdzieś z internetu. Tak, nie jest to żywski, tak, żeby ten wiedzieć, tak? Ale istota jest, tak? Jest tutaj napisane pięknie tak, okej. Okay. Stańcie do tej walki, stańcie więc do walki. Po pierwsze, przypasawszy biodra wasze prawdą i przyoblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju, w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. Mamy ile elementów? 6 elementów zbroi Bożej. Tak? I Paweł pisze tak. Weźcie całą zbroję Bożą. 6 elementów ci jest potrzebnych, żeby się ostać. Tak? Jeden nie wystarczy, tylko tarcza nie wystarczy, tylko miecz nie wystarczy, tylko hełm nie wystarczy. Weźcie całą zbroję Bożą, wszystkich 6 elementów. Tak pisze apostoł Paweł. Tak? Więc teraz zajmijmy się pasem. Pierwszy element, który Paweł podaje, to po prostu pas prawdy. Tak? Przypasawszy biodra wasze prawdą. Pisze tak, biodra. Chcę powiedzieć chwileczkę o biodra. Przypasawszy biodra wasze biodra, jak myślę o biodrach, to pierwsza myśl pojawia mi się taka, że to jest fundament. Człowiek stoi, człowiek ma postawę, wszystko leży na biodrach. Cały twój kręgosłup, szyja, głowa, wszystko opiera się na biodrach. Biodra, miednica jest tym elementem, który spaja nogi, na których ty możesz stać. Biodra są niezwykle ważne. Złam sobie biodra, jesteś kaleką do końca życia. Biodra są niezwykle ważne. Tak? I to jest fundament twojej postawy, tego, gdzie ty, żeby stać, musisz i na ten twój fundament, którym są biodra, Paweł pisze tak, na ten twój fundament, czyli ma to związek z fundamentem, na którym ty stoisz, na którym się opiera całe twoje ciało, te biodra mają być przypasane w pas prawdy. Tak? Ja się chcę najpierw zastanowić, co jest fundamentem twojego życia? Co jest fundamentem twojego życia? Jest napisane. To jest fundamentem. A fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Znamy to na pamięć, tak? Bo często to powtarzamy. Nie ma innego fundamentu. Jeżeli mówimy o fundamencie, na którym ty masz stać i na tym, co jest twoimi biodrami, tak, to jest ten fundament. To jest Jezus Chrystus. To są twoje biodra, tak? A co to jest prawda? Bo na te biodra, ten twój fundament ma być opasany prawdą, tak? Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, co jest prawdą. Jezus Chrystus powiedział o sobie. Bardzo prosto. Odpowiedział Jezus, kiedy się ktoś kiedyś zapytał. Mówi tak, ja jestem drogą i prawdą i życiem wiecznym. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tak? Widzimy to. masz być przypasany, jeżeli już stoisz na fundamencie i masz ten fundament, na którym stoisz, to tym fundamentem, na którym ty stoisz, tu jest powtórzony dwa razy w całkowicie różny sposób. Jezus Chrystus jest fundamentem i podstawą twojego życia. Nic innego, bo nie ma żadnego innego imienia, w którym mogłoby być zbawienie, tylko i wyłącznie w imieniu Jezusa Chrystusa. I inną teologię wybij sobie z głowy. Bo są pewni ludzie, którzy próbują ci wcisnąć i powiedzieć, a są inne drogi, a są inne bogi, ale ty nie daj się zwieść. I tu jest po prostu twoja odpowiedzialność, żeby nie dać się zwieść. Bo wiesz, możesz czasami trafić do jakiegoś kościoła, albo my możemy trafić, zaprosić tutaj jakiegoś pastora. Ktoś może tutaj stanąć za kazalnicą podczas na przykład mojej nieobecności, bo nie wiem, bo zaspałem, tak? A tu pojawił się ktoś i będzie nauczał inaczej. Tak? Ja chcę powiedzieć, okej, on zda odpowiedzialność z siebie, tak? Ale ty odpowiadasz za siebie, to co ty przyjmujesz. Myśl samodzielnie, nie daj się sformatować. Tak? To wszystko, co ja mówię, też nie przyjmuj do końca. Nie wierz mi bezgranicznie. Ja się mylę. Ja mogę być w błędzie. Odpowiedzialność leży w tobie. Zgadzasz się ze mną? Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Dalej, kolejnym elementem jest pancerz sprawiedliwości. To jest drugi element. Tak? I pisze tak. I przyoblubszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. Tak? Pancerz. Okej. Okay. Co to jest pancerz? Czym może być pancerz? Pancerz jest to, tu jest opisane, to jest to zbroja Boga, to ten pancerz, ja chcę powiedzieć, ten pancerz to jest jego pancerz. Pierwsza uwaga. Jest to coś, jest to coś, co jest jego, bo to jest Boży pancerz, Boga pancerz i on ci to, co jest jego, użycza. On ci to użycza do walki. To on cię uposaża w coś swojego, co on ma. I pięknie to opisuje Izajasz w 59 rozdziale i 17 wersecie. Zobaczycie, tam jest napisane tak. Bóg przyobległ się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę i przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Tak, czytamy to. I to jest jego pancerz, to jest to, co on sam się przyobleka i teraz on ci ten swój pancerz chce oddać w używanie, bo widzi, że ty sam sobie nie poradzisz w tej walce. Przeciwnik jest zbyt mocny. Ty musisz mieć odpowiedni pancerz do walki. Ty sobie sam nie poradzisz. Tylko jego mocą, tylko jego bronią możesz sobie poradzić, bo przeciwnik jest zbyt mocny, tak? I ten pancerz to jest tutaj napisany, to jest ten pancerz, którym jest sprawiedliwość. Pytanie, co to jest sprawiedliwość? O jaką sprawiedliwość chodzi, tak? O jaką? Inaczej. Inne pytanie, przepraszam. O czyją sprawiedliwość chodzi? O czyją? Czy chodzi tu o twoją sprawiedliwość? Że ty jesteś sprawiedliwy? Co mówi Słowo Boże na ten temat? Czytasz? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wybij sobie z głowy swoją sprawiedliwość. W innym miejscu jest napisane w liście do Rzymian, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni. Ty musisz być usprawiedliwiony. Dlaczego? Bo nie jesteś sprawiedliwy. Nie jesteś sprawiedliwy. Ty, jeśli o tobie jest napisane w Biblii, że jesteśmy sprawiedliwi, to tylko i wyłącznie dlatego, że zostaliśmy usprawiedliwieni przez Niego, tak? I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej opobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. On sam był sprawiedliwy. Tylko Bóg jest sprawiedliwy. Tylko on. A my wszyscy jesteśmy grzeszni. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Tak jak tutaj jest pięknie napisane. Tutaj. Nie ma ani jednego. Więc tak, to nie jest twoja sprawiedliwość. Jedynie możesz ubrać się w pancerz, który jest Boga i On ciebie usprawiedliwia. On ciebie uposaża w sprawiedliwość. Ty odwołujesz się jedynie do Jego sprawiedliwości, do tej na krzyżu. Za każdym razem, kiedy diabeł przychodzi do twojego życia i próbuje ciebie oskarżać o różne rzeczy, ty możesz, ty powinieneś nałożyć na siebie ten pancerz i się odwołać. Okej, dobra, ja się przyznaję do tego, ja jestem grzesznikiem. Jest mi wstyd, jestem grzesznikiem, autentycznie i odwołuję się, ale Bóg jest moim pancerzem. Ale Bóg umarł za moje grzechy, Jezus Chrystus na krzyżu i dlatego ja jestem sprawiedliwy przed Bogiem i odwołuję się do wydarzenia krzyża, bo ostatecznie moje zbawienie leży w krzyżu, w niczym innym. Ja nie mam się czym chwalić. Musisz sobie to uświadomić i mocno wbić w głowę, żeby nie chwalić się swoją nie wiem czym, nie wiem, tak? Tylko uznać to, jestem grzesznikiem. Wtedy, kiedy uznasz i pogodzisz się z tym, że jesteś grzesznikiem, powiem ci, wtedy odetchniesz. Wtedy zaznasz spokoju, bo inaczej będziesz próbował być doskonały, perfekcyjny i się rozchorujesz i no, umrzesz na zawał serca chyba, no, nie wiem na co. Tak? Będziesz chodził cały czas w depresji. Skorzystaj z tego, co Bóg zrobił na krzyżu dla twojego zbawienia. Tak? Kolejnym etapem, elementem tej zbroi Bożej, trzeci element to buty gotowości do głoszenia Ewangelii, tak? A obuwszy nogi w gotowość głoszenia głoszenia dobrej nowiny o pokoju, jest napisane, tak? Obuwszy nogi, buty gotowości, okej, okay, o co tu chodzi? Okej, okay, jestem gotowy gdzieś wyjść, założyć buty, tak? Jak siedzę w domu, to mam pantofle albo chodzę na bosaka, tak? Ale jak wychodzę na zewnątrz, to muszę się do tego przygotować, odpowiednie buty założyć. Nie wiem, idę w góry, no to biorę odpowiednie buty, idąc w góry. Jak leję, to ubieram gumiaki. Albo, nie wiem, idę pobiegać, no to przepraszam, w gumiakach nie będę biegać. Muszą być buty odpowiednie, tak? Mam mieć buty, a więc gotowość do wyjścia na zewnątrz swojego domu, tego bezpiecznego miejsca, w którym jestem, na zewnątrz, gdzie już nie jest tak bezpiecznie, tak? Czasami my w kościołach naszych jesteśmy pozamykani tak, że czujemy się tutaj bezpiecznie, ale jesteśmy jednocześnie zamknięci i się za chwileczkę dusimy w swoim własnym sosie. Tak? To nie jest kościół. To jest fajne, tutaj się zejść, razem nabrać siły, zachęcić się razem do walki, tak? Poklepać się po raz w ramieniu, ale teraz rozchodzimy się na zewnątrz. I zakładamy te buty głoszenia Ewangelii na zewnątrz ludziom. Nie wstydzimy się Jezusa Chrystusa. Czyli tak, my tylko jesteśmy tutaj tacy fajni, hej do przodu, a jak już wychodzimy na zewnątrz, to się gdzieś pomykamy, gdzieś po prostu, nie wiem, szczelinami, żeby nas tylko ludzie nie rozpoznali, żeśmy chrześcijanami. Nie tak ma być z nami, tak? I teraz tak, to mają być takie buty gotowości, gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Chwileczkę o tej dobrej nowinie o pokoju. Dobra nowina to jest Ewangelia, Ewangelion, tak ładnie z języka greckiego, Ewangelion, dobra nowina o pokoju. To jest dobra nowina o tym, że tam na tym krzyżu umarł Jezus Chrystus i On tam zawarł przymierze z Ojcem, zawarł pakt pokoju dla ciebie. Tak? I tam i On zawarł pokój między tobą a Ojcem i pojednał ciebie z Bogiem. I to dokonało się tam na tym krzyżu. Dlatego to jest Ewangelia o pokoju. Tak? Teraz już między mną a Ojcem panuje pokój, przymierze. Ja jestem Jego dzieckiem. Nie toczymy ze sobą walki. Mamy ze sobą zawarte przymierze. Tak? Wiąże się z tym wielki nakaz misyjny również. W Ewangelii Marka, 16 rozdział, 15 werset, gdzie Pan Jezus powiedział bardzo prostą rzecz. I rzekł im, swoim uczniom, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Tak? Więc to jest pewnego rodzaju nakaz również. To nie jest dobrowolność, że ja sobie zrobię z tym, co chcę. Będę chciał albo sobie nie będę chciał. Oczywiście możesz sobie chcieć albo nie chcieć, tak? Ale Jezus powiedział jedno, idź i głoś. To powiedział Jezus. Tak? Kolejnym elementem zbroi Bożej jest tarcza wiary, kochani. Tarcza wiary. I mówi tak tekst. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Tak? Tarcza, chcę powiedzieć, to jest taka obronna część uzbrojenia. Obronna część uzbrojenia i to jest wiara. wiara, którą ty masz się w jakiś sposób ochronić. I ja ją definiuję, wiarę generalnie, ja definiuję, ona może mieć wiele definicji, tak? Ale ja ją najczęściej definiuję jako zaufanie Bogu i jest zawsze związana ze zbawieniem. Wiara to zaufanie i jest zawsze związana ze zbawieniem. Popatrzcie na przykład, list do Efezjan, drugi rozdział, jest napisane tak, znacie to na pamięć, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, tak? Jest wiara, która jest jest związana ze zbawieniem, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, tak? I to nie z was, ale Boży to dar, czy to zaufanie też, ono jest owocem Ducha Świętego w tobie. To Duch Święty, ty tej wiary nie wykrzesałeś sam z siebie, nie masz się czym chwalić, tylko ty byłeś zdolny w ogóle, żeby uwierzyć Bogu, dlatego, bo Duch Święty ciebie najpierw do tego uzdolnił. On, łaska Boża jest zawsze uprzedzająca, tak? Dlatego nic, co ty robisz, nie możesz zawdzięczać sobie. Dlatego zbawienie jest z łaski, za darmo, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tak? Dalej, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, piąty werset jest napisany tak. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie. Popatrz, mocą Bożą jesteś strzeżony przez wiarę w co? W zbawienie. Wiara i zbawienie. Idzie w jakoś ramię w ramię, obok siebie, tak? Przygotowany do objawienia się w czasie ostatecznym, tak? I dalej, ten sam list Piotra, troszeczkę dalej, osiągając cel wiary. Jaki jest cel wiary? Zbawienie. Zbawienie dusz, tak? Czyli popatrz, jak ta tarcza wiary jest bardzo mocna, tak? I mnóstwo jest wersetów w Biblii, prawie zawsze wiara jest w połączeniu ze zbawieniem, tak? A więc nie dziwi mnie to, że kolejnym elementem uzbrojenia przywołanym przez apostoła Pawła jest właśnie zbawienie. Tak? Hełm zbawienia, który jest połączony z wiarą. Każdy z tych elementów jest w łączności z sobą. Więc dlatego mówię, potrzebna jest cała zbroja Boża, nie tylko jeden element, bo to wszystko jest ze sobą powiązane w jakiś sposób. Tak, hełm zbawienia, tak? Weźcie też hełm zbawienia, pisze apostoł Paweł. Hełm zbawienia. Hełm. Co to jest hełm? Króciutko. Hełm to jest taki element uzbrojenia nakładany na głowę, oczywiście, a głowa jest siedliskiem myśli i to jest takie twoje centrum decyzyjne, centrum dowodzenia, więc Paweł wskazuje na to, że wiara jest ważna, tak? Ale też i myślenie jest ważne, ale też twój umysł jest ważny. Wiara nie zwalnia ciebie z konieczności myślenia. O, tak? Wiara jest fajna, dobra, ale myślenie też jest ważne. Tak naprawdę jak patrzę na te ogromne pieniądze wydawane na, nie wiem, reklamy i na środki przekazu jako narzędzie propagandy, to ja myślę, że ta cała walka na tym całym świecie toczy się o twój umysł. To tylko chodzi o twój umysł, o nic więcej. Jak ktoś złapie twój umysł i uczyni ciebie swoim niewolnikiem, ma ciebie w garści. Popatrzcie na system szkolnictwa. Z czym, z jakim syfem, przepraszam za to słowo syf w kościele, tak? Z jakim syfem wchodzą do szkolnictwa pewni ludzie ze swoją ideologią. Po co? Najlepiej już od dziecka ukształtować sobie niewolnika. Jak im się uda, będą mieli doskonałego niewolnika. Nie wiem, czy ty widzisz to zagrożenie. Ja widzę, tak? Okej, okay, hełm. To jest jedna rzecz. I ten hełm nakładany na twój umysł, tu chodzi o twoje myśli, twój ten jakby centrum decyzyjne, tak? Musisz nałożyć zbawienie, tak? Czyli umysł swój masz ochronić świadomością dzieła zbawienia. Tak sobie napisałem. To jest krzyż Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus i dzieło zbawienia. To masz, o tym masz myśleć. Tym napełni, masz, to masz zrozumieć. Bo jeżeli to zrozumiesz umysłem, to normalnie będzie jak twój hełm, który będzie chronił wszystko, całe twoje życie i nie dasz się sformatować. Będziesz myślał samodzielnie. Tak? I w drugim liście do Tymoteusza, drugim rozdziale, dziesiąty werset, pisze tak, bardzo fajnie, żeby wam pokazać to, no nie? Pisze tak. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Tak? To zbawienie gdzie jest? Czym jest? W Jezusie Chrystusie. To jest to zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie jest twoje zbawienie. Ty musisz sobie jakby, nie wiem, to musisz sobie zakodować. Ty musisz się zaprogramować. Takie brzydkie słowo może użyję, tak? Tym się musisz zaprogramować, tak? I dalej pisze apostoł Paweł. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, inny fragment, 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 15 werset. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, to jest bardzo ważny fragment, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Popatrz, co tu jest napisane. Piękny fragment, który mówi tak. Zbawienie jest przez wiarę, czyli masz i zbawienie, ten hełm zbawienia, jest przez wiarę w kogo? W Jezusa Chrystusa, tak? Jest świetnie napisane, ale jest napisane też tak. Znasz Pismo Święte. Z akcentem na znasz. Poznanie, twój umysł, twoje myśli, tak? Poznanie, które cię obdarza mądrością ku zbawieniu, tak? A więc mamy tutaj jakąś mądrość, myśl, myślenie, nabywanie mądrości, a więc mamy tutaj ten hełm, myśl, mądrość, poznanie zbawienia, który cię obdarzy mądrością ku zbawieniu, tak? I to jest niezwykle piękny tekst. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Fantastyczny tekst, który mówi o tym, że wiara nie zwalnia ciebie z konieczności myślenia. Ja to tak widzę, tak? A jest to dzięki czemu? To zbawienie i ta wiara, która prowadzi ciebie do zbawienia. Dzięki czemu to jest? Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, jest napisane, tak? Więc ja się wcale nie dziwię z kolei, że kolejnym elementem zbroi Bożej będzie co? Będzie Pismo Święte. Będzie Pismo Święte, tak? Miecz Słowa Bożego. Miecz Słowa Bożego. Tak? I mówi Paweł tak, i miecz Ducha Świętego weź. To jest Słowo Boże, tak? Popatrzcie, jak te... I to jest tych 6 elementów, tak? Już żeśmy skończyli na tych elementach. 6 elementów, tak? I Paweł pisze tak, weź na siebie całą zbroję Bożą, tak? Pismo Święte, trzeba je czytać, trzeba je słuchać, trzeba je oglądać. Nie wiem, jak masz, a drutów nie wynaleźć, ale jakbyś mógł skosztować, możesz robić z tym pismem. Masz je znać, masz się z nim oswoić, tak? Są tutaj pewni ludzie tego, pewnie słowa nigdy bym nie użył w obecności obcych, jak zwierzątko, żeby sobie oswoić, rozumiesz? Żeby się z tym pismem zaprzyjaźnić, żeby ono było twoim przyjacielem, żebyś je znał. No dobra, nie jak, jak żonę, nie? Jak żonę. Co, gorzej jeszcze?
Również.
Jeszcze gorzej?
Zwierzątko, żona.
Jak?
Zwierzątko czy żona, to tak dużo dobrze.
Duży rozwód, tak, dobra. Okay, tak wyszło. Okej. Okay. I kończąc, Paweł pisze tak. Oczywiście to wszystko, tak? Więc weź na siebie, załóż tą całą zbroję Bożą, bo ona ci jest konieczna i potrzebna, wśród wszelakiej modlitwy i błagania i błaganiu, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych. Modlitwa jest bardzo ważnym elementem. To wszystko w modlitwie. Dlatego my w Kościele mamy tak dużo modlitwy, modlimy się o siebie nawzajem. Wiem, że ludzie wspólnie razem wymieniają się różnymi intencjami modlitewnymi i w tygodniu się spotykają, przepraszam, też i się modlą. Tak? I dalej Paweł pisze tak, i to jest bardzo, i to jest świetne, ale Paweł na tym nie kończy, bo pisze dalej tak, módlcie się też za mnie. To jest bardzo ciekawe, co Paweł tu pisze. Módlcie się też za mnie. I teraz uwaga. Aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, żebym jawnie ją wypowiedział tak, jak winienem. Widzicie to? I na koniec pozwólcie sobie, że troszeczkę o tym jawnym i swobodnym głoszeniu Ewangelii. Tak? I tutaj mnie szokuje pewnie może nas fakt, że chcę się troszeczkę odnieść tutaj, aby skomentować może to, co się dzieje ostatnio wokół LGBT. Na takim pewnym portalu, tak? Płaszczyźnie. Tak? I chcę powiedzieć, to jest dla mnie bardzo ważne. Tak? Jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii. Apostoł Paweł chce i prosi o modlitwę, aby mógł to uczynić, tak? Aby jawnie ją wypowiedział, tak jak winien. Bo Ewangelia posiada prawdę. To jest ten pas, o którym żeśmy mówili. Ewangelia musi być głoszona w prawdzie. Tak, jak ona jest, tak jak ona brzmi. I tobie nie wolno przy tym grzebać, chcę powiedzieć. Przeinaczać, kombinować, nie wiem, jakoś, bo mi to nie pasuje. Ty nie możesz przy tym grzebać. Tak? I pisze bardzo pięknie Paweł tak. 1 Tymoteusza 3, rozdział 15, werset. Do Tymoteusza apostoł Paweł pisze tak. Gdyby jednak przyjście moje się odwlekło, to masz wiedzieć, ty masz, Tymoteusz, wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. I ja powiem tak, to słowo jest skierowane do Tymoteusza i do każdego pastora w Kościele. Pastor w Kościele czyta listy do Tymoteusza jak do siebie, tak? I apostoł Paweł pisze do swojego umiłowanego Tymoteusza, tak? I ja ten list odbieram do siebie i czytałem go tak. Ja mam wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym. Muszę być dojrzały, muszę wiedzieć, jak postępować w Kościele, który jest Kościołem Boga. To nie jest mój Kościół, to nie jest twój Kościół, tylko to jest jego Kościół, on jest tutaj szefem, tak? I ten Kościół Boga żywego jest filarem i podwaliną prawdy. Czytamy to, tak? Co to znaczy, że Kościół jest w świecie filarem i podwaliną prawdy? Tak? Filar jest takim elementem konstrukcyjnym, który ma dźwigać na sobie cały ciężar sklepienia lub sufitu. Tak sobie zapisałem, tak? Ma być twardy jak beton. To jest funkcja filaru. Tak? Nie ma on cechy bycia gumowatym, jakimś takim, aby się uginać pod naciskiem. Nie jest elastyczny. Tak? On ma stać sztywno, jak beton, i ma utrzymać ciężar. Po to jest filar. Tak? I Kościół ma taki być, jak chcę powiedzieć. Tak? Dzisiaj świat naciska na Kościół różnego rodzaju siłami. Próbuje nas przepchnąć, próbuje nam pokazać nasze miejsce w świecie. Próbuje, abyśmy my się, wiecie, pod ciężarem ugięli, tak? I pod naciskiem wielu rzeczy, tak? Ale Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. My nie możemy się ugiąć. Niestety, taką mamy konstrukcję. Nie możemy odstąpić od prawdy. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Amen? Tak pisze w Słowie Bożym, tak? Ludzie za to życie oddawali. Apostoł Paweł został ścięty toporem za prawdę Ewangelii, za to, że się przyznał do chrześcijaństwa. I to jest wymagane od nas, chrześcijan, abyśmy stali po prostu jak beton prosto i się nie poddali naciskowi, bo naciski są. Tak? Paweł pisze dalej do Tymoteusza, bardzo ciekawe jeszcze takie słowa, tak? Z kolei w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, pisze tak, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. I powiem wam, to jest słowo dla mnie. Dla mnie. Stoję tutaj przed wami jako człowiek odpowiedzialny, przed Bogiem przede wszystkim, aby wykładać należycie słowo prawdy. Tak? Ja będę z tego sądzony kiedyś przed Bogiem. Wy mnie nie będziecie sądzić. Tak? Możesz, jeśli chcesz, mi naskoczyć, gdzie sobie chcesz, ty mnie nie będziesz sądzić. Sorry za takie słowa. Tak? Ja wiem, że ja odpowiadam za to, co ja mówię i czego nauczam przed Bogiem. Tak? I przed człowiekiem się nie ugnę. I tak, chcę powiedzieć jedną rzecz. Macie wybór oczywiście, tak? Ja chcę być nauczycielem, który wykłada należycie słowo i mówi prawdę. Tak? Pytanie teraz do ciebie. Tak? Jakiego chcesz mieć pastora? Tak? Czy chcesz mieć takiego, który, nie wiem, się ugnie pod jakimś napięciem, nie wiem, bo ktoś mu zapłaci, bo ktoś go naciska, bo ktoś go postraszy? Chcesz takiego pastora? Nie ma problemu, nie? Ale nie tutaj. Tak? Wiesz, daje się zastraszyć, a już boi się, nie wiem, publikować na przykład jakieś rzeczy, napisać jakąś książkę, napisać jakiś referat, bo nie wiem co, zablokują mu konto bankowe, zabiorą mu pieniądze, nie wiem, nie dostanie wypłaty w pracy czy coś, tak? Czy chcesz, nie wiem, mieć takiego pastora jak, nie wiem, chorągiewka na dachu, co, nie wiem, co chwilę zmienia swoje poglądy, bo na przykład to, co się obecnie głosi, już jest niepopularne, tak? I ludzie nie będą przychodzić do kościoła. Takiego chcesz mieć pastora? Nie, to jest pytanie do ciebie otwarte, tak? Wiesz, trzeba więc zrezygnować już z tego mówienia, na przykład o grzechu i o upamiętaniu, tak? Bo kogoś można tym wystraszyć. No nie, ktoś będzie, wiesz, nie przyjdzie do kościoła, gdzie ty mówisz o grzechu. To już skończ mówić z tym upamiętaniem, bo ci ludzie do kościoła nie będą przychodzić. I pójście w taką, wiesz, popularyzację. No nie, bądźmy popularni, mówmy o ładnych rzeczach tylko, tak? Nie wiem, czy... tak? Dlatego chcę na koniec skomentować. Ja nie chcę być takim pastorem. Tylko tak chcę powiedzieć, więc jeżeli ktoś chce mieć takiego pastora, to musi zmienić kościół. No nie? Sorry. Tak, my tutaj będziemy wykładać Słowo Boże w prawdzie, tak jak ono jest, tak jak je czytamy w Biblii. Jeżeli z czymś kiedyś się pomylę, możesz do mnie przyjść i mi powiedzieć, słuchaj Piotr, ja myślę, że idziesz po bandzie, ja wtedy jestem gotów to przemyśleć i jeśli się pomyliłem, to przeproszę. Nie ma problemu z tym, tak? Jeśli idę z czymś po bandzie, nie ma problemu, jestem gotów, jestem człowiekiem omylnym, to znacie mnie, tak? Okej, teraz już wiecie, o co chodzi. Dlatego chcę na koniec skomentować, co ostatnio się dzieje na polu wolności słowa. I tu chodzi o LGBT również, tak? Ale nie tylko, chodzi o wolność słowa przede wszystkim, tak? Ponieważ w liście do Rzymian jest napisane w 1 rozdziale i 18 wersecie coś takiego. Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. Czytasz to? Chodzi o to, że prawdzie nakłada się dzisiaj pęta. Ty dzisiaj nie możesz spokojnie powiedzieć, co myślisz. Nie ma wolności słowa dzisiaj. Ty nie możesz sobie w internecie publikować, co sobie chcesz. Ciebie kontrolują, ciebie ograniczają ciebie w twojej wolności, tak? Ktoś próbuje zamknąć usta ludziom, którzy mówią prawdę i nazywają grzech grzechem, zboczenie zboczeniem, chorobę chorobą. Nie wiem, ja ostatnio rozmawiałem z wieloma osobami rozmawiałem ostatnio i wiem, że wielu z was już zamknięto usta, tak? Już wam zamknięto usta i nie możecie się wypowiadać jawnie na przykład o ideologii LGBT. Chociażby na Facebooku. A nie możesz, nie możesz. Tak? Dlaczego? Bo opublikujesz coś na Facebooku. Nie wiem, macie znajomych w pracy, w swoich znajomych, oni się o tym dowiedzą. Twój pracodawca wejdzie na twój profil i zobaczy, co publikujesz. Tak? I cię, nie wiem, zaraz mogą dzwonić z pracy, nie wiem, nie dadzą ci premii, wezwą ciebie na dywanik, cokolwiek, będziesz miał nieprzyjemności, tak? Ja publikuję, tak? A ty nawet nie możesz polubić tego, co ja publikuję. Ja o tym wiem. Tak jest, niestety ze strachu. Ja to rozumiem, chcę powiedzieć, i ci współczuję. Sorry. Rozumiem, nie masz na to wpływu i ci współczuję, że dałeś się tak, że dałeś sobie usta zamknąć, tak? Dzięki Panu Bogu ja jestem taki jakiś inny, niezależny i nie zależę od nikogo, nikt mi pensji nie daje, też pensji z kościoła nie biorę, więc spokojnie mogę mówić, co sobie myślę, bo wiem, że nie przyjdziecie do mnie i mi na przykład nie powiecie, pastorze, nie nauczaj, bo nie wiem, coś, pensję, tak? Aczkolwiek oczywiście blokują moje posty i nie wiem, już dostałem pewnie z dwa razy bana na 24 godziny Facebooka. Oni to robią. Autentycznie ty tego nie wiesz, oni to robią, bo mi blokują posty i dostaję bana od czasu do czasu. Ostatnie dni przeniosły, ja tylko tak informacyjnie teraz na koniec, 2 minutki. Ostatnie dni przyniosły całą serię przypadków usuwania z internetu treści konserwatywnych i chrześcijańskich. nie wiem, czy o tym wiesz, należący do Google portal YouTube przeprowadził kampanię usuwania treści i kanałów niewygodnych dla ruchu LGBT w ostatnich tygodniach. Z serwisu YouTube zniknęły odcinki emitowane w telewizji internetowych, w sensie takie materiały internetowe telewizji, na przykład PH24 i W Realu 24. Zniknęły nagrania Fundacji Życie i Rodzina oraz część komentarzy publicysty Witolda Gadowskiego. Kasowane były również inne materiały o charakterze prorodzinnym, patriotycznym i chrześcijańskim. Autorom usuniętych materiałów nie przedstawiono żadnych wyjaśnień poza enigmatycznymi zarzutami nawoływania do nienawiści i przemocy. Autentycznie dostałem coś takiego za każdym razem, kiedy mi zablokowano, kiedy mi ściągnięto. To się dzieje. Nie mam żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z kolejnym łamaniem prawa i zapisów konstytucji przez środowiska przychylne ideologii LGBT. Frontalnym atakiem na wolność słowa i wyrażania swoich poglądów. Szerzy się totalitaryzm i dyktatura moralna. Ideolodzy LGBT, wykorzystując międzynarodowych gigantów branży IT jak Google czy też Facebook, chcą narzucić swoją ideologię wszystkim środkom przekazu. Tak bardzo niebezpieczna taktyka w ten sposób też globalni monopoliści mogą pozbawić miliony Polaków ważnych informacji, a przez to dowolnie kształtować ich postawy i opinie zgodnie z dyktatem narzuconym przez ideologów LGBT. Celem tych działań jest zupełne wykluczenie z debaty publicznej osób o odmiennych poglądach. Dla wielu ludzi wielkie portale stały się głównym źródłem wiedzy o społeczeństwie i polityce. Niestety. Nie czytają już książek ani gazet. To początek nowoczesnej cenzury, która wedle ideologicznego klucza będzie decydować o tym, jakie informacje mogą dotrzeć do odbiorców, a jakie mają zostać przed nimi ukryte. Z Facebooka obecnie korzysta 90% internautów, a 20 milionów polskich użytkowników YouTube odpowiada rocznie za ponad miliard odsłon zamieszczonych tam materiałów. Ogromna ilość. Wszelkie te działania stanowią rażące naruszenie obowiązującego w Polsce prawa. Godzą one przede wszystkim w wolność słowa i wyrażania swoich poglądów. Artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Cenzura internetowa to także cios w wolność sumienia i wyznania. Artykuł 53. Gdyż uniemożliwia publiczne głoszenie zasad wyznawanej wiary i chrześcijańskiego nauczania moralnego i głoszenia moralności chrześcijańskiej. Usuwanie całych kanałów na portalach YouTube czy Facebook to zakazana w artykule 54 Konstytucji cenzura prewencyjna, wymierzona w niewygodnych dla ruchu LGBT publicystów i internetowe telewizje i internautów. Blokowaniu kanałów i usuwaniu treści towarzyszy pomawianie ich twórców o szerzenie tzw. mowy nienawiści. Musiałem to powiedzieć dzisiaj, aby zaznaczyć, że to jest bardzo niebezpieczny ruch. My się z tym absolutnie nie zgadzamy i jesteśmy przeciwko. Tak? I dlatego właśnie dlatego przyjdziecie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie do walki więc, przypasawszy biodra wasze prawdą, i przyoblubszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju, w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Alleluja. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę, dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoje słowo, dziękuję Ci, Panie Boże, za ten Kościół. Boże, że za tych ludzi, którzy byli w stanie dzisiaj wysłuchać, może troszeczkę przeciągnąłem, ale Panie Boże, proszę Ciebie o działanie Ducha Świętego w Twoim Kościele. I Panie, ponad wszystko, proszę Ciebie o to, byś mógł przywdzieć nas w zbroję Bożą w taki sposób, aby chodził każdy z nas w pełnej zbroi Bożej, dbać o każdy z tych sześciu elementów. Panie, proszę Ciebie o to. W imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. I błogosławię nas, Panie. I chroń nas, Panie Boże. Od różnych złych rzeczy również. I od ataków. Wszystko zależy od Ciebie. Amen.